Na moje nawrócenie i życie duchowe wielki wpływ miał mój ojciec Mieczysław Suski, senior. Pragnę przedstawić świadectwo jego życia, aby zachęcić innych do naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. Ojciec urodził się w dniu 22 listopada 1903 roku w wielodzietnej rodzinie krakowskiego robotnika. Zgodnie z tradycją został on ochrzczony w kościele rzymskokatolickim i wychowany według nauk tego kościoła. Całe dzieciństwo, młodość, wiek średni ojca był związany z Krakowem. Tutaj stawiał pierwsze kroki, chodził do szkoły i rozpoczynał pracę zawodową. W 1927 roku wstąpił w związek małżeński i z żoną Franciszką przeszedł przez całe swoje dalsze życie. W tymże związku małżeńskim narodziło się 5 synów i 2 córki. O życiu przed nawróceniem na drogę Bożą nie lubiał wiele opowiadać. Streścić można byłoby je jako życie każdego człowieka żyjącego z dala od Boga. Grzech i smutek. W 1935 roku nastąpił przełom w jego życiu duchowym. W tym okresie w Krakowie pojawiła się grupka dzieci bożych, którzy reemigrowali z Francji. Byli to prości ludzie, których pragnieniem było szczerze służyć Bogu. O tym, jak doszło do zmiany i jak wyglądały pierwsze chwile po nawróceniu, pisze sam ojciec we swoich wspomnieniach. A oto fragment jego wspomnień. Na początku roku 1935 spotykałem często ludzi, którzy zapraszali mnie na swoje zebrania modlitewne. Byli to ludzie skromni i ubodzy. Powszechnie o nich mówiło się, że są odszczepieńcami. Często pod ich adresem padały wyzwiska. Gdy mnie zapraszali, obiecywałem zawsze, że przyjdę na ich zebranie. Mimo to czułem wewnętrzny opór i często pojawiała się myśl, po co ty tam pójdziesz? To przecież najgorsi ludzie, a ty jesteś z lepszej rodziny. Co by ludzie o tobie powiedzieli? Pewnego razu jednak pragnienie odwiedzenia zebrania przemogło i postanowiłem tam pójść. Gdy zbliżyłem się do domu, gdzie było zgromadzenie, usłyszałem śpiew. Śpiewano pieśni nawołujące grzeszników do Chrystusa. Nie miałem odwagi wejść do środka i przystanąłem pod oknem, aby posłuchać śpiewu. Wszystko to działo się w nocy. Śpiew następnie przerodził się w głębokie modlitwy, które przenikały moje serce. Po chwili do okien pomieszczenia, gdzie odbywało się zgromadzenie, podeszła grupa ludzi. Z ich rozmów wywnioskowałem, że zamierzają wyrządzić krzywdę modlącym się. W chwili, gdy zamierzano wybijać szyby w oknach domu, zacząłem się mocno temu sprzeciwiać. Mój opór powstrzymał od wyrządzenia krzywdy modlącym się chrześcijanom, natomiast mnie obrzucono wyzwiskami i przekleństwami. Po tym jednak zabrakło mi sił, aby wejść do środka domu modlitwy. Odszedłem z grupą osób spod okna, mając jednak w sercu silne postanowienie, że muszę tam pójść na zebranie modlitewne. Po tygodniu, pomimo przeszkód, zrealizowałem swoje postanowienie. Tak więc znalazłem się po raz pierwszy na nabożeństwie nawróconych chrześcijan. Pieśni i Słowo Boże głęboko poruszyły moim sercem. Kiedy rozpoczęto modlitwę, ze mną stało się coś dziwnego. Przyszedł na mnie strach i zacząłem drżeć. Upadłem na kolana, z których daremnie usiłowałem wstać. Jakaś siła mnie przycisnęła do ziemi i w tym zacząłem wołać: Boże, ratuj. Zobaczyłem, jakim jestem biednym i słabym człowiekiem. Przypomniały mi się moje grzechy i zacząłem prosić: Jezu, przebacz i oczyść mnie w swojej świętej krwi. Po moim wyznaniu grzechów odczułem ulgę i zacząłem uwielbiać Boga. Nagle zobaczyłem jasność większą od światła słońca. Radość ogarnęła mnie. Wydawało mi się, że znajduję się w innym świecie. Kiedy po chwili otworzyłem oczy, zobaczyłem, że jestem na zebraniu modlitewnym. Na tym zebraniu postanowiłem sobie od dziś na zawsze służyć Panu. Gdy opuszczałem zebranie, w sercu swoim słyszałem głos: idź i nie grzesz więcej. Wracając do domu, wydawało mi się, że wszystko, co mnie otacza, jest inne, nowe i piękne. Ludzie stali się tak bliscy, że wszystkim pragnąłem opowiadać o tym, co przeżyłem. Pierwsze świadectwo złożyłem mojej żonie. Przeprosiłem ją także serdecznie za całe moje niewłaściwe dotychczasowe postępowanie. Przyrzekłem jej również zmianę swego zachowania. Żona podziwiała wszystko, jednak zastrzegła sobie, że nie pójdzie ze mną do tej społeczności. Gdy jednak zaczęła obserwować moje życie i zobaczyła, że przestałem pić alkohol, przestałem palić, przeklinać, zmieniła swoje zdanie. Na moje ponowne zaproszenie zdecydowała się pójść ze mną na nabożeństwo. Stała się dla niej cudowna łaska i ona dożyła odpuszczenia grzechu i przyjęła Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. W rodzinie rozpoczęło się nowe życie. Na nowej drodze za Panem niebawem przeżyłem przykre doświadczenia. Rodzina za wszelką cenę chciała mnie sprowadzić z drogi, na której znalazłem się. Pewnego razu wezwał mnie ojciec. Gdy przyszedłem do niego, zastałem tam obecnych już moich braci i siostry. Ojciec zażądał ode mnie, abym opuścił sekciarzy i nie odchodził od religii rzymskokatolickiej. Wyrzucał mi, że on mi nauczył pacierzy i praktykowania wszystkich obrządków kościelnych, a ja to znieważam. Zagroził mi, że jeżeli nie powrócę na dawną drogę, on mnie wykluczy z rodziny i pozbawi jakiegokolwiek spadku. W odpowiedzi na te słowa powiedziałem, że dotychczasowe praktyki nie przyniosły mi żadnego wewnętrznego pokoju i uwolnienia od grzechu. Dopiero teraz Pan Jezus uwolnił mnie od moich win i nałogów. Radziłem serdecznie swojej rodzinie, aby obrała taką samą drogę. Zagniewało ich to i wyrzucono mnie z domu. Nasze nabożeństwa odbywały się kolejno u różnych członków społeczności. Zaprosiliśmy i my także naszych duchowych braci i siostry, aby odwiedzili nasz dom. Oburzyło to naszych sąsiadów. Zbuntowało się przeciwko nam całe osiedle. Pewnej niedzieli, przed nabożeństwem, rada osiedla wraz z przewodniczącym przyszła do mnie, aby zabronić mi odbywania nabożeństw. Przyszedł z nimi także i mój ojciec. Przewodniczący oświadczył mi, że zabrania mi organizowania w moim domu zebrań, a także nakazuje mi meldowanie o wszystkich przybyłych do mnie gościach. Zapytałem przewodniczącego, dlaczego nie zwracał na mnie uwagi dawniej, gdy piłem i w domu urządzałem awantury. Widzi natomiast nas teraz, gdy zgromadzamy się, aby modlić się, śpiewać i czytać Pismo Święte. Powiedziałam, że uważam, iż w domu moim mam prawo odbywać tego rodzaju nabożeństwo. Rozgniewała ta wypowiedź mojego ojca, który uderzył mnie w obecności wszystkich w twarz. Zebrania jednak odbywały się nadal, a ludzie z okolicy często przychodzili, aby nas obserwować. Koniec wspomnień ojca. Wkrótce po nawróceniu, jako świadectwo swoich przeżyć, ojciec wraz z moją matką przyjął chrzest wodny zgodnie ze Słowem Bożym. W sercu nowonawróconego rosło pragnienie pogłębiania życia duchowego i przeżycia napełnienia Duchem Świętym. Tę prośbę Bóg wypełnił w jego życiu. Pewnej nocy nagle przebudził się, wokół siebie odczuwał obecność Bożą. Serce zostało przepełnione radością, a z ust wypływała chwała. Słowa uwielbienia przerodziły się w modlitwę chwalebną w obcych językach. Do modlitwy dołączyła się rozbudzona żona. Jak długo trwała ta modlitwa, sami nie wiedzieli. Pozostała ona jednak w pamięci na całe życie. Podczas pewnego nabożeństwa Bóg przemówił do ojca w szczególny sposób. Głos Ducha Świętego, skierowany bezpośrednio do niego, w wyraźny sposób powoływał go do pracy na niwie Bożej i głoszenia Słowa Pańskiego. Temu poleceniu nie sprzeciwiał się i realizował go do końca swej ziemskiej pielgrzymki. W okresie przedwojennym przypadła mu w udziale w zborze praca wśród dzieci. Jak mile i chętnie wspominał tę pracę, której owocem było nawrócenie wielu dzieci, a między innymi i najstarszego syna Mieczysława, który też w niedługim czasie przeżył napełnienie Duchem Świętym. Okres okupacji niemieckiej był trudny. Braki żywnościowe dawały się mocno obeznaki wielodzietnej rodzinie moich rodziców. Trudności spotęgowała choroba ojca związana z wyczerpującą pracą przy budowie wodociągów miejskich. Choroba ta spowodowała trwałą utratę zdrowia i przejście na rentę inwalidzką. Towarzyszyła ona mu przez całe dalsze życie i dawała się często odczuwać. Pomimo tych przeszkód kontynuował on rozpoczętą pracę duchową, która wymagała niejednokrotnie wielkich wysiłków fizycznych, tak jak na przykład częste podróże. W okresie okupacji nie zaprzestano nabożeństw domowych, które odbywały się już regularnie w domu moich rodziców. Okres powojenny przyniósł wiele korzystnych zmian i możliwości rozwinięcia pracy na niwie Bożej. Po wojnie niektórzy przesiedleńcy z dawnych ziem polskich ze wschodu zatrzymywali się w Krakowie. Między nimi znany kaznodzieja Kazimierz Czepieluk, późniejszy zastępca biskupa. Zawiązała się bliska i serdeczna przyjaźń ojca z nim, która trwała aż do śmierci. W 1946 roku ojciec wraz z rodziną przeprowadził się na ziemię zachodnie, najpierw do małej miejscowości koło Grodkowa Śląskiego. Tam zaprzyjaźnia się z rodziną Wojtasów z Lali koło Żywca. Świadczył on im o Jezusie i przyjęli oni Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Po czasie przeprowadzili się w rodzinne strony do Lali koło Żywca. Po kilku latach ojciec ich odwiedził. Podczas tych odwiedzin nawrócił się ich zięć Jan Szczotka. Po latach zamieszkali oni w pobliżu Cieszyna i tu stali się członkami zboru zielonoświątkowego, którego byłem pastorem. Na ziemię zachodnie przybyła także amerykańska misjonarka pochodzenia polskiego, siostra Jeske, z dwójką dzieci, która została rozłączona z mężem na 13 lat przez Sowietów. Mąż jej został wywieziony na przymusowe roboty na Sybir. Ojciec przygarnął tę rodzinę. Zamieszkała ona razem z naszą rodziną aż do czasu ich wyjazdu do Niemiec w 1956 roku. Siostra Jeske nauczała dzieci w szkole niedzielnej, a także była wychowawczynią młodzieży w zborze w Brzegu. W 1947 roku ojciec z rodziną przeprowadził się do Brzegu i tam zamieszkiwał aż do śmierci. Tutaj kontynuował służbę kaznodziejską. W niedługim czasie został wybrany pastorem zboru i służbę tę pełnił już do końca swego życia. Zbór w czasie jego służby przeżywa dużo błogosławieństwa Bożego i systematycznie wzrasta. W 1948 roku został ordynowany na prezbitera. Aktu tego dokonał ówczesny biskup Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Józef Czerski. Ze względu na to, że biskup Czerski mieszkał także w Brzegu, przez wiele lat blisko współpracował z ojcem. Nierzadko odwiedzali oni wspólnie zbory w różnych częściach kraju, wykonując w szczególności usługę podczas uroczystości międzyzborowych, a także zborowych. W okresie tym powstało w naszym kraju wiele nowych zborów i placówek. Ten pracowity okres przerwały bolesne doświadczenia, które dotknęły w 1950 roku pastorów i działaczy Kościoła. Ojciec wraz z wszystkimi innymi pastorami i działaczami Kościoła został aresztowany przez UB, a wszelka literatura oraz inne dokumenty zostały zarekwirowane i nigdy już nie zwrócone. W końcu 1951 roku, po wznowieniu działalności Kościoła, został powołany na stanowisko skarbnika Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Funkcję tę pełnił obok stanowiska pastora zboru. W 1953 roku po wejściu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego wchodził w skład rady tego kościoła. Pełniąc swoje obowiązki kościelne, nie zapominał o swoich powinnościach rodzinnych, a w szczególności o zadaniu doprowadzenia swoich dzieci do Zbawiciela. Temu zadaniu poświęcał wiele swojego mocno wypełnionego czasu. Gdy przebywał w domu, już od wczesnych godzin na rannych, dzieci mogły słyszeć jego modlitwy. Miał zwyczaj modlić się na głos za wszystkimi nurtującymi go sprawami, a w szczególności za rodziną. Był on dla swoich dorastających dzieci nie tylko ojcem, ale wiernym przyjacielem i doradcą. Bóg miłosierny nie pozostawił jego próśb bez rezultatu, bowiem kolejno jego dzieci oddały swoje serca Panu. Najstarszy syn Mieczysław nawrócił się już w okresie przedwojennym. Stanisław w 1954 roku, Józef i Marian w 1958 roku, a Adolf i córki Zofia i Janina w latach 60. Zboże był także sumiennym duszpasterzem. Często odwiedzał członków zboru, zaś członkowie lubili szukać u niego rad i wsparcia w modlitwie. To też niejednokrotnie poza godzinami nabożeństw można było u niego spotkać różnych braci i siostry, z którymi dzielił się swoimi doświadczeniami, a także modlił się o rozwiązanie ich problemów. Szczególnie błogosławionym i owocnym był okres pracy przypadający na lata 1959 do 1963 roku, to jest do chwili śmierci. W tym czasie ojciec koncentruje się przeważnie na pracy na terenie byłych województw opolskiego i wrocławskiego. Atmosfera współpracy i wzajemnego zrozumienia z braćmi usługującymi wzbudzała zaufanie i pragnienie całkowitego poświęcenia się sprawie Bożej. Podziwiano niejednokrotnie jego małomówność, bezkonfliktowość i spokój nawet w drastycznych sytuacjach. W 1959 roku nawiązała się bliższa współpraca z braćmi ze Śląska Cieszyńskiego. Często z wiceprezesem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, prezbiterem Karolem Śniegoniem z Cieszyna, wspólnie jeżdżą na kilkudniowe odwiedzanie zborów i ewangelizują teren. Przyjaźń ta pozostawia na sobie miłe i niezatarte wspomnienia. Podobnie blisko współpracował z bratem Janem Kędziorem z Wisły. Brata tego często można było spotkać w brzegu, a nawet już w ostatnim okresie u łoża chorego ojca. W 1963 roku nieuleczalna choroba żołądka zaczyna mocno dawać się we znaki. Pomimo fizycznego osłabienia, zapał i chęć do służby Bożej nie opuszczają go. W czerwcu 1963 roku wybrał się na dwutygodniową podróż ewangelizacyjną z bratem Śniegoniem. Sił jednak nie starczyło, aby ją dokończyć. Zdrowie zaczęło mocno podupadać. Jednakże wiara nie gaśnie. Gdy przychodzą ostatnie chwile życia, w listopadzie 1963 roku otacza go atmosfera modlitwy, zboru i rodziny. Specjalista, lekarz stwierdza, że pomocy żadnej już nie ma i że chorego czeka przykry kilkutygodniowy okres cierpień. Cała rodzina postanowiła trwać w następnym dniu w poście i modlitwie. Nazajutrz po dniu modlitwy wszyscy spotkali się u łoża ojca, który ze spokojem i wiarą oświadczył, że odczuwa, że Pan go już odwoła. Mówił, że wie, że idzie do lepszego kraju, a pragnieniem jego jest, aby się tam znalazła i cała jego rodzina. Była to niedziela. Mógł także pożegnać się ze swoim umiłowanym zborem. Wydał ostatnie polecenia i prośby. Kilka godzin później, wczesnym rankiem 11 listopada, przy zupełnej świadomości umysłu, modląc się, wypowiada słowa: Ojcze, w ręce Twoje poruczam ducha mego, i z tymi słowami na ustach odchodzi. Kilka minut później obecna rodzina skłania swoje kolana przy łożu zmarłego ojca, aby modlić się do Boga. Bóg zachował go od ciężkich cierpień. W ten sposób odszedł sługa Pana do wieczności. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w brzegu. Nad grobem usługiwał biskup Józef Czerski, jego zastępca Kazimierz Czepieluk, zastępca prezbitera Naczelnej Rady Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, prezbiter Karol Śniegoń oraz inni spośród licznie zgromadzonych kaznodziei. Bogu niech będzie chwała za życie i służbę Mieczysława Suskiego, mojego ojca.